Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś będziemy pytać o to, czy nie ma pracy dla młodych ludzi, a może młodzi nie chcą pracować. Jak wygląda sytuacja na rynku pracy dla tej najmłodszej grupy, która poszukuje zarobku? Czy oferty odpowiadają młodym i czy postawa młodych oraz ich umiejętności podobają się pracodawcom? O tym porozmawiamy dziś z moimi gośćmi. W Bydgoszczy jest z nami pan Krzysztof Jurek, członek Wojewódzkiej Rady Pracy, prezes firmy informatycznej Logon i prezes bydgoskiego klastra informatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w Toruniu ze mną pani Bożena Pszczółkowska-Rudnicka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, pani Ewa Korecka, prezes zarządu Flex HR i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolog również z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Oczywiście ja przypomnę, że Państwo mogą również włączyć się do naszej rozmowy. 52 345 50 90 to telefon do nas. Można zadzwonić, można podzielić się swoim doświadczeniem. Ja przyznam szczerze, że tematem młodych na rynku pracy zainteresowałam się potem, jak zobaczyłam ogłoszenie właśnie w Powiatowym Urzędzie Pracy o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu 3. No i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego te młode osoby mają kłopot ze znalezieniem pracy, skoro mamy dosyć niskie bezrobocie, przecież od kilku lat coraz mniej osób szuka pracy. No właśnie, z czego to wynika, pani dyrektor?
Proszę Państwa, to nie tylko projekt. W Powiatowym Urzędzie Pracy mamy niewiele ponad 5 tysięcy osób zarejestrowanych. Z tego 21% to są osoby młode do 30 roku życia. Projekt, owszem, prowadzimy jeden, drugi, trzeci projekt dla ludzi młodych. Mamy oferty pracy. To jest szeroki problem i dość skomplikowany. Młodzi ludzie chcą sobie często sami radzić po prostu na rynku pracy, biorą udział w naszych działaniach i chcę podkreślić, że my działamy w bardzo zindywidualizowany sposób. Jeśli chodzi o projekt, o którym pani wspomniała, no to jest on rzeczywiście dla osób młodych do 29 roku życia, do osób, które są bez zatrudnienia, które nie chodzą do żadnej szkoły, którym musimy uświadomić, jaka jest sytuacja na rynku pracy, jakie są wymagania pracodawców na aktualnym rynku pracy. Ponieważ ten rynek tak naprawdę bardzo się zmienił i się zmienia. I w związku z tym dostosowujemy nasze działania aktywizujące, a mamy ich dużo, mamy mamy cały wachlarz, do ich indywidualnych potrzeb. W tym projekcie proponujemy i staże, i dotacje, i szkolenia, wreszcie studia podyplomowe. I bardzo namawiam wszystkich, którzy z Torunia nas słyszą, aby korzystali z tych form, bo mamy jeszcze pieniądze i to wcale nie mało tych pieniędzy i możemy te osoby aktywizować. Mieliśmy 600 ofert pracy, w tym również są to oferty pracy dla ludzi młodych. Czasami trzeba się otworzyć i trzeba przekonać się, że warto pójść do pracy za pośrednictwem Urzędu Pracy i wejść na rynek pracy. Mam również inne projekty, ale to może w dalszej części.
Będzie jeszcze pewnie okazja. Mówiła pani, że 1/5, tak? Jak dobrze liczę, tych osób, tak, to są osoby młode, które pozostają bez pracy. Mówiła pani, że są oferty pracy dla nich. No ale właśnie to są oferty, które nie przystają do ich oczekiwań. Z czego to wynika, że jednak cały czas pozostają bez pracy?
To jest dość złożone, ponieważ wśród tych osób są osoby, które bezpośrednio ukończyły szkołę i brakuje im zwyczajnie kwalifikacji, które pozwalają im od razu być zatrudnionymi. My właśnie poprzez aktywizację, czyli szkolenia, poprzez staże, które oferujemy pracodawcom, poprzez program do 30 roku życia, gdzie refundujemy wynagrodzenia pracodawcy przez rok, on takiego uczestnika, taką młodą osobę przystosowuje do danego stanowiska pracy. Dlatego tutaj ta osoba młoda czasem sobie z różnych powodów nie potrafi się odnaleźć na rynku pracy. I nie jest to jedna przyczyna. Po prostu musimy wspólnie działać na rzecz rynku pracy. Tak jak tutaj w tej chwili jesteśmy, musimy nauczyć taką młodą osobę rozmowy z pracodawcą, musimy nauczyć, jak napisać dokumenty aplikacyjne. Ona tego nie potrafi. Ona często ma bardzo wysokie oczekiwania. Przede wszystkim chce dużo zarabiać. No w tej chwili młody człowiek żąda od pracodawcy wynagrodzenia na poziomie kilku tysięcy złotych. I tu jest to zderzenie z rynkiem pracy, z pracodawcą i to jest też jeden z bardzo poważnych powodów, gdzie no nie ma tego zatrudnienia. Nie mamy się co oszukiwać, pozostaje też szara strefa, gdzie młodzi ludzie chcą szybko zarobić dosyć duże pieniądze i wybierają tę formę pracy.
Zaraz wrócimy do tego tematu, ale mamy telefon od słuchacza bądź słuchaczki. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
Ja jestem z powiatu radziejowskiego. Mówicie tutaj, że młodzi nie chcą podejmować pracy ze względu na to, że są bardzo niskie płace. To znaczy, to są głodowe płace, czyli albo staże są w powiecie za 800 zł, albo są staże za unijne za 1000 zł. Lub prace interwencyjne lub publiczne. Więc większość tutaj z powiatu radziejowskiego, a szczególnie z gminy Piotrków Kujawskich miasta, siedzi wszystko w Niemczech. Czyli robią za 8 euro, ale przynajmniej Niemiec płaci i nie wykorzystuje tak Polak tutaj pracodawca. Woli założyć firmę w Polsce, jechać tam pracować legalnie, bo ma firmę założoną w Polsce, a tutaj przyjeżdżają Ukraińcy, robią na czarno i nie muszą zakładać żadnej firmy, albo Bułgarzy handlują czym, nie wiadomo czym, nie ma nadzoru tu państwa, żeby ten rynek pracy tutaj uszczelnić. I nie mówcie, że młodzi nie chcą pracować za te pieniądze. Ciekawe, czy pani redaktor, ile pani zarabia, ile pani by chciała zarabiać jako młoda po studiach, czy po wyższych studiach.
Więc to tutaj, co dziękujemy mówicie, za ten głos, zaraz dopytamy naszych ekspertów.
To ty sobie robicie, mówicie w radiu, to szerzy się propagandę.
Tutaj mówiła pani akurat o powiecie toruńskim. Pan dzwoni z zupełnie innego powiatu i tutaj rzeczywiście sytuacja... o mieście Toruniu i tutaj rzeczywiście sytuacja jest zupełnie inna. Zaraz zapytamy panią z Urzędu Pracy, bo pewnie ma pani takie dane, jak to w innych urzędach pracy jest i czy to rzeczywiście wygląda tak źle, jak powiedział nasz słuchacz. Bardzo panu dziękujemy za telefon i dajmy głos właśnie pani dyrektor.
To znaczy może ja wtrącę się z innego zupełnie pułapu, ponieważ pan poruszył tutaj i częściowo oczywiście zgadzam się z tym, co pan powiedział, bo sama tak jakby poruszam ten temat przy prowadzeniu zajęć zarządzania zasobem ludzkim z moimi studentami. Szanowni państwo, jeżeli mam zajęcia o wynagrodzeniach, to moje pierwsze pytanie jest, kiedy już przeczytali teksty na zajęcia, ile chcecie zarabiać? I co słyszę? To są młodzi ludzie w wieku tutaj, tak jak pani dyrektor mówiła, 20-21, bo kończą studia licencjackie, bo to jest na trzecim roku. I co się okazuje, szanowni państwo, że oni mówią średnia krajowa.
No też nie ma co im się dziwić, skoro się uczą, prawda?
Nie, problem jest z tym, że nie mamy pojęcia, czym jest średnia krajowa. I tu chodzi o to, że tak jak pan zadał pytanie, ile zarabiamy, no powiedzmy sobie wprost, że może nie będziemy mówili dokładnie o liczbach, ale gdyby pani Ada zarabiała 1 000 000 złotych miesięcznie, ja zarabiam 2000, tak? I bierze się nas do tego worka, to mamy 1 200 000, dzielimy na 2 i okazuje się, że średnia krajowa
jest
to jest dokładnie 500 000 i 500 zł, tak? W związku z czym, szanowni państwo, też nie ma się co dziwić młodym ludziom, kiedy oni podają taką kwotę, bo tutaj robimy im krzywdę w systemie edukacji, nie tłumacząc dzieciakom rzeczy związanych ze statystyką, czyli czym jest średnia arytmetyczna, czym jest dominanta, czym jest mediana. I oni, kiedy nie wiedzą, no to jak słyszą w radio, w telewizji, że w Polsce w zależności od miesiąca, bo był moment w tym roku, że podawano, że to jest prawie 4,5 tysiąca brutto, to szanowni państwo, no oni tak sobie myślą, dlaczego ja mam zarabiać mniej.
Skoro kształciłam się tyle lat.
Warto jest powiedzieć, że oni nie potrafią wycenić, czyli czym jest ich potencjał, czym są ich kompetencje, a czym są oczekiwania, tak? Wiadomo jest, że pracodawcy chcą płacić za wykonywaną pracę, natomiast nie oszukujmy się, że u nas też nie panuje system wyceny wynagrodzenia, tak? Ponieważ tego się nie robi, w większości oczywiście, tak? Są korporacje, które próbują. Natomiast pan poruszył inną kwestię, czyli kwestię tego minimalnego wynagrodzenia.
No więc właśnie, tutaj 800 zł, 1000 zł.
Proszę sobie pomyśleć, że mamy 20 lat i ktoś nam oferuje, ponieważ jest to nasza pierwsza praca, no teraz zmieniło się prawo, więc już nie możemy dostać 80% minimalnej, natomiast dostajemy minimalną płacę. I nagle się okazuje, że to jest młody człowiek, który ma 21 lat, chciałby mieć mieszkanie, trzeba się ubrać, trzeba sobie kupić jedzenie. Warto byłoby iść do kina, czy do teatru, czy z kolegami i koleżankami na piwo. I okazuje się, że ta minimalna na to nie wystarcza.
A tu pan nawet poruszył kwestię, że to nie jest minimalna, tylko staż za 800.
Ale pan mówił o stażu. Tak, staż to już w ogóle jest zupełnie inna kwestia. Natomiast, czyli mamy tu to, co pani dyrektor bardzo słusznie powiedziała. Problem małej aktywności, czy niskiej aktywności młodych ludzi, bo w wielu regionach w Polsce dochodzi to do 30% nawet, a czasami minimalnie to przekracza. Więc trzeba pamiętać, że Toruń i tak jest jeszcze całkiem nieźle na tej mapie się plasuje. W związku z tym musimy popatrzeć na to od innej strony. Musimy uświadomić młodych ludzi, że zmiany, które nastąpiły po 89 roku, bo ja jestem z lat 80, czyli ja pamiętam puste półki. Były pieniądze, jeżeli tak, miałeś dolary, korzystałeś z Peweksu czy Baltony, ulubione w tamtym czasie sklepy każdego dziecka. I okazuje się, że w tej chwili wszystko jest. Natomiast jak idziemy do pracy, to nas na to wszystko nie stać. I dzieciaki patrzą, że oni chcą tyle zarabiać. No pewnie, tylko nie patrzą, że ktoś, kto zaczął tyle zarabiać, już ileś lat na tym rynku pracy funkcjonuje. Więc tutaj ta kwestia świadomości i niestety muszę trochę popsioczyć na system edukacji. Szanowni Państwo, kompetencje młodych ludzi, które są potrzebne na rynku pracy, szkoła w ogóle ich do tego nie przygotowuje. I to nie zaczynajmy, nie mówmy tylko o wyższej szkole. Przede wszystkim szkoła podstawowa. U nas jest szkoła czy system edukacji ukierunkowany na jednostkowe działanie. A kompetencja główna, której oczekujemy na rynku pracy w dniu dzisiejszym i myślę, że tutaj pani prezes również ze mną się zgodzi, to jest tak zwane granie w zespole. Kompletnie młodzież tego nie potrafi, ponieważ nagle jak jest tak, że albo jest jeden wół roboczy w grupie i robi projekty za grupę, albo jest ich dwójka, jeżeli to jest większa grupa, a reszta po prostu zdobywa laury
się
za czymś pracę.
Zapytajmy właśnie pracodawców, zaraz tutaj pani dyrektor dam głos, ale żeby nasi pracodawcy też mieli szansę się wypowiedzieć. Pan Krzysztof Jurek, no właśnie jak to wygląda? Czy państwo jako pracodawcy rzeczywiście tak tych młodych nie chcą zatrudniać? Jest tak, że oferujecie im tylko staże na przykład, tak jak tutaj pan powiedział. Pewnie to zależy od regionu, bo rzeczywiście region radziejowski jest trudnym, jeśli chodzi o rynek pracy. Pan tutaj jako osoba z Bydgoszczy pewnie trochę inaczej postrzega tę sprawę, ale pewnie ma pan ogląd szerszy.
Znaczy, Radziejów ma dużo trudniejszą sytuację i widzę też cały region, ale w tej chwili to jest tak, bo poruszaliśmy kilka kwestii. Jest część młodych ludzi, którym się chce. Są ludzie młodzi, którzy chcą się uczyć. Są ludzie młodzi, którzy rozumieją mechanizmy, skąd się biorą pieniądze na wynagrodzenia. Także nie jest tak źle. Jest część, która coś tam słyszała, coś tam widziała, ma duże oczekiwania i nie rozumie, że na to trzeba zapracować i to oni muszą zapracować na swoje wynagrodzenie. Ale muszę powiedzieć, że jest coraz więcej młodych osób, które po prostu są, no mówiąc tak po prostu poukładane, które chcą się uczyć, chcą zdobywać doświadczenie. Problem jest w tej chwili wśród pracodawców zupełnie inny. Brakuje ludzi, brakuje specjalistów. Branża budowlana, mechaniczna, informatyczna, ta którą znam, po prostu brakuje ludzi. I teraz pytanie, co ci ludzie się nauczyli? Mnie się podoba ten program, który toruński PUP wprowadził, bo tam jest pomoc młodym ludziom, którzy trwale są bezrobotni. Jeżeli ktoś przez rok nie ma pracy, no to jemu rzeczywiście trzeba pomóc. Są różne przyczyny. Wśród młodych emocjonalne, nie tylko wymagania wygórowane. To czasami ktoś ma specjalność hermetyczną i nie potrafi się przestawić na coś innego. Ale dla mnie to jest już czerwona lampka. Jeżeli ktoś przez rok nie pracuje i w obecnych czasach, no znam młodą osobę, która ma bardzo wysokie wykształcenie, no i pracuje w cukierni, bo po prostu praca jest, tylko trzeba ją po prostu chcieć robić. Radziejowie oczywiście może być...
zmienić miejsce, prawda? I znaleźć pracę w innej miejscowości, bo...
Okej, okay, ale na czas szukania...
Ja tu, przepraszam, muszę się wtrącić, bo to jest tutaj bardzo ważne. Musimy rozdzielić, czy jest praca, czy są trudności z przebranżowieniem się, bo to są dwie różne kwestie. I tu znowu...
Tak, ale czasami ktoś szukając pracy swojej właściwej, nic nie robi. I to jest dla mnie czerwona lampka. On powinien robić w tym czasie cokolwiek i szukać swojego właściwego miejsca.
Wie pan, tylko ja tu stanę trochę w obronie tego słuchacza, bo nie ukrywam, że ten powiat też jest mi bliski.
A nie, to jest oczywiste. To tak.
I powiem państwu tak, bo akurat z tych rejonów znam sporo młodych ludzi. Mhm. Zresztą wielu u nas studiuje. I powiem tak, oni studiują właśnie po to, że chcą sobie poprawić swoją konkurencyjność na rynku pracy. Natomiast całkowicie się z panem nie zgodzę, że to jest tak, że oni wzgardzą pracą w cukierni, bo mają jakieś niesamowite wymagania wobec pracodawcy.
To pan chyba powiedział, że właśnie
nie
pracuje
mówię o tych ludziach.
Nie, dlatego mówię. A tutaj, i to nie jest tylko, bo teraz mówimy, bo akurat mieliśmy słuchacza z powiatu.
Tak,
takich miejsc, szanowni państwo, jest naprawdę wiele. Gdzie ludzie nie mogą znaleźć pracy. Wspomniał słuchacz, który mówił o osobach, które do nas z Ukrainy przyjeżdżają. I tutaj musimy powiedzieć zupełnie o czymś nowym, o zmianach technologicznych, tak? Co zresztą pan gdzieś tam między wierszami powiedział, że jest problem, że my nie potrzebujemy, z jednej strony potrzebujemy wysokiej kadry wyspecjalizowanej, ale z drugiej strony tej podstawowej, czyli tak jak pan, takiej zawodowej, tak? Czyli osób pracujących na budowie i wykonujących podobne zawody. Natomiast, szanowni państwo, problem jest taki, że tych ludzi brakuje, bo zawodówki w pewnym momencie zniknęły, tak? Z orbity, że tak powiem, naszej świadomości. I teraz zbieramy żniwo tego, co zasialiśmy. Natomiast trzeba pamiętać, że ludzie wyjeżdżają za granicę nie dlatego, że nie ma pracy w Polsce, tylko dlatego, że potencjał tej
jest
pensji
znacznie większy, oczywiście,
jest zupełnie
tak.
inny niż jeżeli tą samą pracę, to tak jak mi mówią moi studenci, którzy pracują za granicą. Dlaczego państwo nie pracujecie w Polsce? No bo jeżeli mam zmywać naczynia, to właśnie, tak jak pan powiedział, wolę je za 8 euro czy za 8 funtów zmywać, niż w Polsce za 10 czy 15 złotych, tak?
No właśnie, na jaką pensję mogą liczyć młodzi ludzie? Pani Ewa Korecka, jak przychodzi do pani młody człowiek, to co pani mu proponuje i czy to jest zgodne z jego oczekiwaniami?
Znaczy tak, ja przede wszystkim, jeżeli mogę o tej pensji, bo to ta pensja, to tak widzę, to ja mi się bardzo... mocno powiela i góruje w tej dzisiejszej naszej audycji. Natomiast każdy zapytany z nas indywidualnie, ile chciałbyś zarabiać, powie kwotę wyższą niż kwotę niższą. I ten temat również dotyczy kandydatów, tak, no bo rozumiem, że pani redaktor tak. o to pytała, kandydatów. Kandydat zapytany, ile chciałaby pani, pan zarabiać, też poda kwotę wyższą niż niższą. Ona często jest nieuzasadniona. Ona często jest zbyt wygórowana. Ona często nie odpowiada kompetencjom czy doświadczeniu, jakie jest. Ale ja myślę, że pracodawcy nie mają z tym większego problemu, dlatego że to jest też etap pewnego rodzaju negocjacji. Ja się cieszę, że w ogóle spada pytanie o zarobki i pada konkretna odpowiedź, bo z konkretną odpowiedzią da się coś zrobić. Jeżeli padnie kwota 3, 5, 7, 8, 15 tysięcy, to z tym da się coś zrobić. Gorzej, kiedy pada, no nie wiem, no naprawdę nie wiem. I tutaj nie ma pola do negocjacji, bo nie ma tego punktu wyjściowego. Czy kandydaci, teraz jakby odpowiadając wprost, czy kandydaci wołają, czy proszą, czy chcą, czy oczekują wyższych zarobków? Trochę tak. Trochę rzeczywiście młodzi ludzie, ci wstępujący na rynek pracy mają zbyt wysokie wygórowania finansowe. Rok, dwa... I ta sytuacja normalnieje.
Czyli po prostu
tutaj tak, weryfikujemy.
Tych młodych ludzi, szanowni państwo. Bo to nie jest tak, że oni mają wynagrodzenie. Ja powiem, co właśnie moi studenci mówią. Że jak powiem za mało, to mi jeszcze to obniżą. Jak powiem więcej, to jak mi obniżą, to dojdę do jakiejś kwoty optymalnej.
Do tego pułapu, o którym myślałem, tak.
Ja zawsze powtarzam moim dzieciakom, czy starszym dzieciakom, z którymi mam do czynienia, że to jest kwestia zaufania z jednej i z drugiej strony. Tak samo popełniają błąd pracodawcy, że nie informują, co powinno być, bo na Zachodzie, szanowni państwo, jest naturalne, że my wiemy, jakie są widełki. Widełki, czyli rozpiętość wynagrodzeń na danym stanowisku.
Pani doktor, przepraszam, nie możemy tego tak porównywać.
Nie, ale ja bym chciała skończyć skończyć myśl, dobrze? I tutaj jest problem tego, że jeżeli młodzi ludzie nie mają pojęcia, jakie są pensje, a proszę państwa, wystarczy otworzyć internet i klikając 8 godzin zarobisz 15 tysięcy, to wyrabia się wśród takich młodych ludzi pojęcie tego wynagrodzenia, tak? I tutaj trzeba pamiętać błędne. Jeszcze o jednej rzeczy. Właśnie, błędne, ja się z panem zgadzam. Oczywiście, że błędne. Musimy pamiętać też to, co ja mówię, że na ile naszych pracodawców również stać na te wynagrodzenia. Bo ktoś, kto przychodzi do pracy, zapomina o tym, że pracodawca, który go zatrudnia, musi zapłacić za prąd, za ogrzewanie, za wodę i za inne
wszystkie
pochodne,
koszty pracy,
nie mówiąc o kosztach pracy, które, szanowni państwo, koszty pracy w tej chwili to jest mniej więcej od 40, bo w zależności oczywiście od obszaru, od firmy, od rodzaju działalności, od 40 nawet do 48-50% zarobku naszego młodego człowieka. Natomiast ja nadal będę mówiła, że nie uważam, że to jest kwestia wynagrodzeń problemem. To jest kwestia świadomości młodych ludzi. Że oni wchodząc na rynek pracy nie mają kompetencji potrzebnych na rynku pracy. I nie uczymy ich, że trzeba być elastycznym i nie będzie tak jak nasi dziadkowie, że w jednej pracy pracujemy przez 40 czy 50 lat na danym stanowisku, ewentualnie awansujemy w górę, tak? Tylko sytuacja jest taka, że średnio każdy w moim wieku zmieni pracę 5 lat, a tych młodych ludzi, którzy wchodzą 5 razy, przepraszam, a młodzi jeszcze będą częściej to robili. Więc to jest kwestia oczekiwań, świadomości, ale też kompetencji i tego, co daje nam ta edukacja.
To się na szczęście zmienia. To się na szczęście
oczywiście
zmienia.
Oczywiście, że tak.
I to się na szczęście zmienia i teraz młodzi ludzie, absolwenci studiów, nie tylko, młodzi ludzie, generalnie ludzie wstępujący na rynek pracy, coraz częściej są świadomi swojego umiejętności, bądź braku tych umiejętności zarządzania karierą, ale coraz częściej świadomie nią sterują. Wiedzą, że muszą brać udział w programach przygotowawczych, że muszą brać udział w szkoleniach. Bardzo chętnie i coraz chętniej korzystają ze staży. Ja jestem również, czy moja firma jest również beneficjentem z Urzędu Pracy, czyli odbiorcą stażu takiego projektu. Ja powiem szczerze, że na rynku pracy jestem kilkanaście, 15 lat ponad. I powiem szczerze, że 15 lat temu, kiedy wprowadzaliśmy w taki sposób może mniej formalny, bo projekty nie są aż tak stażowe, aż tak stare, w taki nieumiejętny sposób wprowadzaliśmy formę przyzwyczajania młodych ludzi do pracowania podczas studiów, byliśmy bardzo innowacyjni na rynku. Dzisiaj młody człowiek sam dobrze wie, że musi po tę pracę sięgnąć, oprócz codziennej swojej pracy, czyli oprócz studiowania. I to jest zmieniająca się świadomość młodego człowieka na dobre.
Znaczy, zgodzę się z panią, że bo ja sama na studiach będąc pracowałam, tak, po to, żeby zdobywać doświadczenie. Natomiast powiem, że w tej chwili mamy z odwrotną sytuacją bardzo często do czynienia, że młodzi ludzie pracują, a studia są dodatkiem, co też jest błędem, tak? Bo
dokładnie tak.
Wtedy nie możemy poświęcić tyle czasu na naukę, jeżeli pracujemy w trybie pełnoetatowym na przykład, tak?
Ja jeśli można się chciałam wtrącić właśnie do tego, bo czy szkoła, czy studia, to tak jak tutaj obydwie panie mówiłyście i pan w Bydgoszczy, nie przygotowują osoby tak. do wejścia na rynek pracy. I chciałam panu, który zatelefonował, powiedzieć, że staż to nie jest praca, tak, dlatego dokładnie. Jest takie małe, to nie jest zatrudnienie. To nie jest zatrudnienie. Staż z tego powodu się odbywa, żeby się przygotować do tego wejścia na rynek pracy, żeby
to znaczy,
na nim zaistnieć.
W przypadku Radziejowa jest, tym, pan poruszył
właśnie,
ciekawy
potem
problem.
Że nie ma potem dalej.
Oczywiście,
już tej pracy.
Że oczywiście ja się tutaj zgadzam. My akurat wymagamy, żeby chociaż na 3 miesiące było to zatrudnienie bezwzględne, no bo to już jest procedura, o której tutaj to nie jest tematem naszego spotkania. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, może w obronie, czy też taki inny przykład podać pracy z młodymi ludźmi, bo jak powiedziałam, my mamy szereg działań i inny projekt, który realizujemy z gminą miasta Toruń, to jest dla osób młodych do 35 roku życia, którzy pozostawali, tam jest owszem większość kobiet, ale są również i panowie, które pełnią funkcje opiekuńcze. A głównie to są panie, które mają przerwę w pracy, dlatego że urodziły dzieci. Chwała im za to. Natomiast to jest grupa, i tutaj już mamy doświadczenia, ponieważ prowadzimy szereg zajęć z nimi, które są zmotywowane, żeby znaleźć zatrudnienie, które korzystają z tego, co my oferujemy i same się wręcz domagają. Także to taki, chciałam powiedzieć, że nie wszyscy nie chcą pracować, ale chcą też się właśnie doszkolić, przygotować i nie żądają od razu jakichś wygórowanych, czy też finansowych, czy innych profitów, ale rzeczywiście autentycznie chcą być aktywne.
Mają świadomość, swojej niewiedzy, czy obszarów do rozwoju. Tak wiedzą, że ukończenie studiów, tytuł magistra, tytuł licencjata, tytuł magistra, to nie wszystko. I to jest absolutnie dla mnie, z mojej perspektywy, to jest absolutnie dobra zmiana.
Zaraz do tego będziemy jeszcze wracać, ale chyba po raz kolejny dzwoni słuchacz, który chciał się w jakiś sposób odnieść do dalszej części dyskusji. Tak. Halo, dzień dobry.
Chciałbym sprostować pani, że pani powiedziała, że staż to nie praca. Zgadza się. To jest staż, który młody ma odbyć staż, żeby się przygotować do pracy. Ale pracodawcy wykorzystują tak nagminnie ten staż, że mają tanią siłę roboczą. Tanią siłę roboczą, czyli wykorzystują to. Wykorzystują. Bo jeżeli młody nie ma już perspektyw, żeby podjąć jakąś pracę interwencyjną niż publiczną, albo gdzieś zatrudnienie normalnie o umowę o pracę jak najniższą, to musi wziąć ten staż, bo nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia tu w naszym powiecie. Nie ma. Albo będzie obierał cebulę. No, o tym mówimy. A wy zejdźcie w ogóle na ziemię. Zejdźcie na ziemię, bo mówicie o powiecie toruńskim, a zobaczcie, co się dzieje w naszym powiecie radziowskim.
No tutaj już pani powiedziała, że rzeczywiście to jest zupełnie inna rzecz.
Tak? Oczywiście, że tak. Toruń i Bydgoszcz to są lokomotywy w naszym województwie, natomiast cała reszta pracuje na to ogromne bezrobocie, które jest w regionie. Jesteśmy, niestety, jeśli chodzi o ilość osób bezrobotnych, można powiedzieć, w tej
nierównej
czołówce kraju.
Przedostatni.
Dziękujemy panu za głos. Pozdrawiamy i do usłyszenia. No właśnie, ja jeszcze tak chciałam zapytać a propos pracodawców, bo często też słyszałam takie głosy wśród młodych ludzi, że państwo oczekują, że to będzie młody człowiek z doświadczeniem, co już właściwie się trochę wyklucza, no bo jak to zrobić? Pan Krzysztof Jurek, rzeczywiście tak jest, że to są takie oczekiwania, nie. Którym się nie da sprostać?
Pracodawcy oczekują po prostu podstaw ekonomicznych. Wartość pracy jest tyle warta, ile potrafi ona wytworzyć. Więc jeżeli młody człowiek chciałby duże pieniądze, to musi mieć to doświadczenie. Jeżeli chciałby mniejsze pieniądze, no to pracodawcy go chętnie zagospodarują za tyle, ile jest wart, za tyle, ile potrafi wytworzyć. No, to głównie o to chodzi. Ale jeszcze odnosząc się do tych interwencji Urzędu Pracy, pan z Radziewa dwie rzeczy poruszył. Część staży odbywa się w jednostkach administracji samorządowej. Z mojego punktu widzenia to jest bardzo słabe. Przede wszystkim powinniśmy wspierać przedsiębiorczość i rozwijać powstawanie miejsc pracy. Jeżeli to jest tylko praca taka interwencyjna, którą dotujemy, to jest tylko, no być może, jest czasami, jeżeli nie ma innych możliwości, to jest jakaś pomoc, żeby człowiek nie siedział w domu, tylko cokolwiek robił. Ale lepiej, żeby on poszedł do jakiegoś przedsiębiorstwa i tam robił coś konkretnego, bo tak naprawdę te staże w administracji samorządowej to jest tylko dotowanie tej administracji kolejnej i właściwie to niewiele wnosi.
Pod warunkiem, że jest taka firma, do której można pójść, prawda?
No bo to w takim razie zacznijmy myśleć nie o stażach, tylko jak te firmy tam mają w tych rejonach powstawać, jak tam infrastrukturę zbudować.
Musi być staż, bo staż daje kompetencje, przynajmniej chociaż zalążek tych kompetencji, które są potrzebne.
Jeżeli jest stałe biurko,
jeżeli jest dobrze stałe biurko
w gminie, w którym przychodzi taki stażysta i po prostu te papierki tam stempluje, to ja nie wiem, jakie kompetencje to daje, poza tym, że finansujemy po prostu jedno miejsce biurokratyczne.
Znaczy, wie pan co, bałabym się, żeby przeprowadzić staże do obsługi kserokopiarki, że tak powiem.
Natomiast ja też, ja
powiem
bardzo przepraszam, ale też nie jestem, nie ma.
Powiem tutaj tylko... Panie się zdenerwowały na pana.
Panie prezesie, przepraszamy tutaj pana z Torunia, że tak wszystkie żywo zareagowałyśmy, ale rzeczywiście powiem szczerze, że ja z mojej perspektywy jestem z jednej strony pracodawcą, a z drugiej strony pośrednikiem na rynku pracy. i absolutnie jestem mecenasem staży dla młodych ludzi.
Ja
i
tak samo, tylko mówię o stażach w gminie przykład, w urzędzie gminy.
Ja tu chciałam zaprotestować wcześniej,
od tego typu stażach.
Że to nie jest tylko kwestia patologii wśród administracji publicznej, bo oczywiście, nie oszukujmy się, i ja też się tu zgodzę, że częściowo jest to sposób na braki i deficyty w administracji publicznej. Dokładnie. Natomiast tak samo robi wielu pracodawców, więc jeżeli mamy być tutaj uczciwi, to mówmy, że patologiczne sytuacje występują zarówno w jednym obszarze, jak i w drugim. Natomiast mi chodzi o coś innego, że sama idea stażu naprawdę nie jest, szanowni państwo, złym pomysłem. Wręcz odwrotnie, to jest idealny pomysł dla młodych ludzi. Tak?
Uważam, że to jest jedna z lepszych form wspierania, chociaż lepszy byłby prawdziwy rynek, który by wspierał powstawanie miejsc pracy.
No wie pan, ale trzeba przeciwdziałać wykluczeniu w jakiś sposób.
Pod warunkiem pewnie, że po tym stażu taka osoba będzie miała rzeczywiście te kompetencje i pracę, a z tym pewnie jest różnie. Mamy kolejny telefon od słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Łukasz, to jest pan. Ja bym chciał... witam państwa przede wszystkim. Ja bym chciał się odnieść do moich przedmówców wcześniej. Nie rozumiem stwierdzenia, jak można powiedzieć, że pracodawca wykorzystuje takiego ucznia czy młodego człowieka. Pracodawca przede wszystkim, jak spotkałem się w swojej pracy wcześniej, uczy tego, że także tego młodego człowieka, fachu, zawodu i tak dalej. Jeżeli młody człowiek kończy nauczanie, także też kończy praktyki. Jeżeli chce na przykład zostać u tego pracodawcy, bo jest na przykład atrakcyjna, będzie miał dla niego atrakcyjną ofertę pracy, to także zostanie u niego. Jeżeli mu się nie będzie podobało, to nie będzie musiał u niego zostawać, nie będzie musiał zostać wykorzystywany, tak jak przed chwilą usłyszałem, i może sobie poszukać zupełnie innej pracy, bo pracy na rynku jest bardzo dużo, tylko że po prostu trzeba sobie poszukać tej pracy, jaką kto uważa. Następnie chciałem też powiedzieć, że jeżeli chodzi o rynek pracy dla osób, które bardzo młodo skończyły swoje nauczanie, czy też osób, które skończyły nauczanie jeszcze i tak dalej, jest to możliwe, tylko zwróćmy jedną kwestię.
Troszkę pana gubimy, chyba pan zasięg gubi.
Halo,
tak? Teraz się trochę lepiej słyszymy, bo coś przerywało.
Przepraszam. Chodzi o kwestię pracodawcy, bo
nie, znowu pana słabo słyszymy, niestety przerywa. Może gdyby pan poszedł w jakieś lepsze miejsce i jeszcze raz się z nami połączył, bo tak, kłopot chyba z zasięgiem. No właśnie, no, pan poruszył drugą stronę, że to też nie do końca jest tak, że pracodawcy wykorzystują, no bo też chcą kogoś nauczyć i też się z drugiej strony nie ma co dziwić też temu pracodawcy, no bo on też chce mieć dobrze wykwalifikowanego pracownika,
prawda? No są zawody specjalistyczne, są firmy, które zatrudniają specjalistów, tutaj pan prezes Jurek sam o tym też wspomniał, tak, prawda, że tutaj jest też ogromny deficyt. Proszę państwa...
To jest walka o ludzi.
Tak, o specjalistę autentycznie jest walka, podzielam pana zdanie. Proszę państwa, o stażach można naprawdę godzinami rozmawiać. My mamy temat młodzi na rynku pracy, tak, prawda, więc jakbyśmy do niego powrócili, jaka liczba uczestników w każdej audycji, to tyle zdań zapewne, tak? Ktoś będzie przeciwnikiem, ktoś będzie zwolennikiem staży. Z mojej perspektywy, w tej podwójnej roli, ja bardzo się cieszę, że staże są. I teraz są na rynku nieumiejętni pracodawcy, którzy wykorzystują młodych ludzi, czy chęć do doskonalenia się, do poprawiania swoich kwalifikacji, do doszkalania się w taki sposób nie do końca uczciwy, czyli tak serokopiarka, ale zapewniam państwa, że w naszym regionie jest gro pracodawców, gro firm, które nauczą, które nie przyjmą stażysty, jeśli nie przejdzie on rekrutacji stażowej. To wcale nie jest takie łatwe staż uzyskać. Z jednej strony są instytucje i fajnie, że są typu PUP. Z drugiej strony są instytucje zupełnie niepołączone z biznesem, czyli niepubliczne, powiedziałabym, na przykład Polska Rada Biznesu, która od 13 lat na rynku zrzesza w sobie firmy, które fundują staże dla płatne staże. To są staże płatne na gdzieś w granicach 2-2,5 tysiąca złotych. I oczywiście zrzeszają firmy duże, korporacyjne, wielooddziałowe, ale są również tam firmy z naszego regionu, chociażby z Wrocławka Bakaland. Tak? Są inne projekty, które są również wykorzystywane czy proponowane młodym ludziom. Jedna z naszych toruńskich firm rok temu wprowadziła bardzo udany program roczny. Program nazywał się Udana Kariera, no, dużych toruńskich firm. Właściwie jest to firma o zasięgu europejskim. Jedna z największych w klasie biznesu rodzinnego. Udana Kariera. Był to program roczny dla studentów, dla absolwentów, dla osób uczących się, które w jakiś sposób jeszcze poprzez dodatkowe świadczenia i learningowe wspierał rozwój ich kariery zawodowej.
WSB, ale Wyższa Szkoła Bankowa.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, WSB proponuje staże płatne, 3-miesięczne staże płatne, które zachęcają studentów do podejmowania pracy. I ja teraz chciałabym, bo tak jak powtórzę, dla mnie praca Urzędu Pracy, Urząd Pracy ma bardzo trudną, podwójną rolę z młodymi na rynku pracy. Z jednej strony jest to grupa NET, tak zwana NET, czyli trwale bezrobotne osoby, które... Choćbyśmy
na rzęsach. To nie jest problem, że trwale bezrobotne, bo to są osoby zazwyczaj, które nie weszły jeszcze na rynek
pracy. Tak, i one
pracy.
Ani się nie uczą, ani właśnie. Nie pracują, niespecjalnie chcą, prawda?
Właśnie, teraz to no i ta końcówka, oni. To co pani redaktor powiedziała, i niespecjalnie chcą. I to jest ogromne wyzwanie, prawda, pani dyrektor,
właśnie,
dla państwa. Bo teraz można na uszach stanąć, żeby zaproponować coś, a nie i nie.
Proszę państwa, tak jak na początku powiedziałam, jest to złożony problem. I tutaj wszystkie, czy też wszyscy wspominaliśmy o różnych aspektach tego, że młodzi są osobami bezrobotnymi. Ja tylko jeszcze jednym zdaniem, jeśli chodzi o staże w administracji, to nie jest do końca tak, dlatego że, to znaczy nie jest tak, że te osoby potem nie mają zatrudnienia, bo my akurat analizujemy bardzo skrupulatnie te staże i tu zgadzam się z panem, że staże w administracji kojarzone są z tym, że to są osoby, które potem nie mają zatrudnienia. Nieprawda. Jeśli chodzi o Toruń, zatrudnienie mają. Jeżeli nie w danej firmie, tutaj podam chociażby sąd okręgowy, to potem to są pracownicy, którzy są zatrudniani. I tutaj nie będę się koncentrowała. Brawo. Nie będę się koncentrowała na liczbach. Nasz toruński urząd miasta ma również zobowiązanie wobec nas urzędu, że musi zatrudnić większość osób po stażach. Także i te osoby nie stawiają pieczątek, ale w wydziale uczą się, naprawdę się uczą i potem mogą już pójść do pracodawcy i tę pracę pełnić.
No natomiast, ale właśnie wracając do tych, co tak na garnuszku rodziców zostają.
Natomiast sprawa najważniejsza, to o czym już tutaj była mowa, do osób młodych trzeba docierać, kiedy one mają lat kilkanaście.
Tak.
Nie kiedy już są po jakimś etapie szkoły. I my również to robimy, ponieważ organizujemy już 8 raz i to za chwilę po 16 października Toruńskie Dni Kariery. Wyższa Szkoła Bankowa zresztą będzie partnerem.
Tak.
I proszę państwa, nasi doradcy zawodowi, nasi doradcy klienta oraz zaprzyjaźnione z rynkiem pracy instytucje, partnerzy rynku pracy, również pracodawcy, będą docierać do tych młodych ludzi, ale przede wszystkim chcemy dotrzeć do rodziców, do tych, którzy kształtują ich postawę, do tych, którzy czasami przez nich, ośmielę się powiedzieć, te osoby nie mają zatrudnienia, bo wybiorą zły kierunek kształcenia. Właśnie w Toruniu jest mniejszy nabór w tym roku do szkół zawodowych niż był w roku ubiegłym. A jak wiemy, szkolnictwo zawodowe jest wielką szansą i szkolnictwo zawodowe jest na coraz wyższym poziomie. Mamy ciekawe przecież kierunki kształcenia i w województwie, i w mieście. Także to są te wybory, nad którymi trzeba pracować na poziomie szkoły podstawowej, na poziomie jeszcze gimnazjum i szkoły średniej. I doradcy zawodowi, których nie ma w szkołach, którzy być może sobie nie radzą z rynkiem pracy, powinni współpracować z doradcami z Urzędów Pracy, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, żeby dowiedzieć się, jakie są wymagania właśnie pracodawców, jaki jest aktualny rynek pracy, żeby do tych młodych ludzi dotrzeć. Ja przy okazji ośmielę się zaprosić rodziców na te dni kariery. Będziemy mieć dla państwa ofertę, będziemy mówić. nie to, że wskazywać, gdzie może warto się uczyć, ale jak młody człowiek ma sobie radzić z samym sobą i żebyście państwo odeszli może od mody, od tego, że ciocia, babcia chciałaby, żeby jej wnuczek, syn
kończył studia wyższe,
na przykład
nieważne,
był lekarzem.
Jakie,
tak, akurat lekarz tak. To jest może zły przykład, ale, bo lekarz kończył pracę
tak, nieważne
i dobrze
jakie,
zarabia.
Bylebyś uzyskał synku studia
ale proszę
wyższe,
państwa,
prawda?
To nie o to chodzi, bo ale jeżeli ktoś
problem,
ma pasję...
Panie, muszę tu coś powiedzieć i stanąć trochę w obronie, bo tu kłania się problem stratyfikacji społecznej. Dlaczego również, bo ja jestem akurat z rocznika, kiedy zawodówki funkcjonowały jeszcze normalnie, podstawówka była ośmioklasowa.
Kończy nam się czas, więc tak na podsumowanie.
Tylko szybciutko powiem. Ta stratyfikacja niestety społeczna sprawia, że zawodówka nie cieszy się szacunkiem społecznym, tak? Więc namawianie dziecka, słuchaj, dzieciątko...
Pani doktor, dlatego rola doradcy zawodowego
ależ
jest bardzo ważna. Tak jak pani dyrektor powiedziała, że...
Wszystkie strony rynku.
Tak, wszystkie strony rynku.
I tak samo
dokładnie.
System edukacyjny, który powinien innych kompetencji
patrząc
uczyć.
Patrząc nawet na statystyki, tak? Mamy zarejestrowanych sprawozdanie Ministerstwa Pracy, tak? Mamy zarejestrowanych 696 bezrobotnych o kodzie zawodu pedagog, tak? No, patrzymy teraz na inną statystykę. Absolwenci szkół. Na pierwszym miejscu 2835 osób. Jaki kierunek? Pedagogika. Więc
kwestia wyboru oczywiście.
Ale wyboru, tutaj ciekawostka.
Bo tu wystarczy powiedzieć
Bydgoszczy, tak?
Tylko jedną rzecz o tym.
Ale musimy kończyć.
Geriatria, tak? Jest przyszłością pedagogiki.
No tak, to jeszcze pan Krzysztof Jurek na koniec i naprawdę musimy kończyć, bo tu się rozwijamy,
znaczy, a czas nam się kończy. Pedagogów jest ciekawostka, bo badałem dalsze losy pedagogów i tam jest bardzo niski współczynnik bezrobocia wśród absolwentów pedagogiki. Nie wiem dlaczego. Albo tak dobrze się uczą innych rzeczy, że potrafią się adoptować.
Są po prostu humanistami.
Ale to jest ta świadomość tutaj absolwentów.
Tutaj bronił. Bym po prostu nie przekreślał tego kierunku, bo on jest całkiem dobrze się sprawuje. Jeszcze jedna ciekawostka. 60% absolwentów szkół podstawowych w Bydgoszczy wybiera kierunki nie liceum ogólnokształcące, tylko przeróżne kierunki techniczne.
I jest szansa na zmianę w takiej sytuacji. Ja państwu bardzo dziękuję za obecność. Pan Krzysztof Jurek w Bydgoszczy, pani Bożena Pszczółkowska-Rudnicka, pani Ewa Korecka, pani Magdalena Nowak-Paralusz. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Adriana Zdrzewska, do usłyszenia.